Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieskie przesłanie na Światowy Dzień Młodzieży, telegram Ojca Świętego do ekologicznej pielgrzymki europejskich episkopatów oraz echa wczorajszej audiencji dla prezydenta Izraela to główne aktualności watykańskie, o których powiemy już za chwilę. W drugiej części programu cotygodniowe rozważania księdza Andrzeja Zwolińskiego o grzechach cudzych. Zapraszamy. Już niecały rok dzieli nas od 26 Światowego Dnia Młodzieży. Ponawiając zaproszenie do Madrytu, papież zachęca młodych do intensywnego przygotowania duchowego. Obfity materiał do refleksji, który może temu posłużyć, zawiera opublikowane dziś papieskie orędzie. Benedykt XVI nawiązuje w nim do hasła spotkania: zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze.
Ojciec Święty przypomina, że Europa bardzo potrzebuje odkrycia na nowo swych chrześcijańskich korzeni. Zaproszenie na spotkanie w stolicy Hiszpanii kieruje do wszystkich, także do tych, którzy nie podzielają wiary w Chrystusa czy wątpią. Zwraca uwagę na głębokie pragnienie licznych młodych, by relacje z drugimi przeżywać w prawdzie i solidarności. Pragną oni żyć tym, co naprawdę wielkie. Nie jest to tylko marzeniem, bo Bóg stworzył ludzi do nieskończoności i nic innego nie może zaspokoić ich pragnień. Nie można eliminować Boga, bo jest On źródłem życia. Dzisiejsza kultura, zwłaszcza na Zachodzie, ma tendencję do usuwania Boga czy spychania wiary w sferę prywatną. Zapomina się, jeśli nie wprost odrzuca chrześcijaństwo, mimo iż podstawowe dla społeczeństwa wartości, jak ludzka godność czy solidarność, wywodzą się z Ewangelii. Papież przestrzega, że relatywizm negujący istnienie prawdy nie daje prawdziwej wolności, ale rodzi zagubienie. Młodzi mają prawo otrzymać od poprzednich pokoleń stałe punkt odniesienia, by móc budować swe życie.
W papieskim przesłaniu na przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży spotykamy pewne wątki autobiograficzne. Benedykt XVI przypomina swą młodość. W czasie narodowo-socjalistycznej dyktatury w Niemczech i wojny on i jego rówieśnicy czuli się przytłumieni przez reżim. Pragnęli zatem wyjść w otwartą przestrzeń prawdziwych ludzkich możliwości. Papież wspomina też, jak wcześniej uświadomił sobie, że Bóg powołuje go do kapłaństwa. Później jednak odczuwał potrzebę odzyskania pewności, że taka jest naprawdę wola Boża i będzie potrafił być jej wierny. Ostatecznie w pełni zawierzył Bogu i zaufał, że to On będzie mu pomagał. Ponadto w przesłaniu na Dzień Młodzieży Ojciec Święty opowiada, jak po latach studiów i medytacji dojrzała w nim myśl, by coś ze swego osobistego spotkania z Jezusem przekazać w książce mogącej pomóc innym, jakby zobaczyć i dotknąć tego, w którym Bóg do nas przyszedł.
Na audiencjach prywatnych Benedykt XVI przyjął kolejnych 6 brazylijskich biskupów z północno-wschodniego regionu kraju, którzy odbywają wizytę ad limina. Był wśród nich polski redemptorysta biskup Czesław Stanula, ordynariusz Itabuny, który stoi na czele tej części brazylijskiego episkopatu.
Jednym z największych wyzwań Kościoła w Brazylii jest duszpasterstwo w trudno dostępnej Amazonii. W ostatnim czasie odpowiedzialność za posługę w tym regionie wziął na siebie cały episkopat. W tym celu biskupi utworzyli specjalną komisję do spraw Amazonii, która będzie koordynować współpracę wszystkich brazylijskich diecezji. Zadanie jest bardzo pilne, Kościół musi bowiem zdążyć przed sektami, mówi polski chrystusowiec z Brazylii ksiądz Zdzisław Malczewski.
Większość duszpasterstwa Kościoła brazylijskiego w regionie Amazonii spoczywa na barkach misjonarzy cudzoziemskich. Dzięki powstaniu Komisji Episkopatu do spraw Amazonii, duchowieństwo brazylijskie jest wyczulane na potrzebę posiadania ducha misyjnego. To znaczy diecezja znajdująca się na terenie południowej Brazylii adoptuje diecezję czy też prałaturę z regionu północy czy Amazonii w tym celu, aby jej pomagać pod względem finansowym, ale także wysyłając kapłanów, siostry zakonne czy też tak zwanych agentów duszpasterskich. Do pewnego okresu czasu bardzo dużą pomoc Kościół Brazylii otrzymywał z organizacji, które wspierały kościoły misyjne. W tej chwili ta pomoc finansowa w jakiś sposób już jest zmniejszana, ponieważ te organizacje w tej chwili kierują swoją uwagę na kościoły w Afryce czy też w Azji. I dlatego też episkopat w Brazylii poczuwa się do tego, aby coraz bardziej budzić wrażliwość wiernych swojego kościoła, by się poczuwali także misjonarzami czy odpowiedzialnymi za ewangelizację swoich współrodaków, spiesząc im z pomocą materialną czy też charytatywną.
Szczególny wyraz solidarności Ojca Świętego z chilijskimi górnikami uwięzionymi od prawie miesiąca w zawalonej kopalni miedzi i złota na pustyni Atacama przekazał arcybiskup Santiago de Chile. Każdej z rodzin 33 górników kardynał Francisco Javier Errázuriz wręczył różaniec poświęcony przez papieża. Przypomniał też, że Benedykt XVI mówił o ich sytuacji po niedzielnym Anioł Pański w Castel Gandolfo, zapewniając o modlitwie w intencji akcji ratunkowej. Metropolita chilijskiej stolicy odprawił wczoraj mszę przy wyjściu do kopalni San Jose. Wyraził uznanie dla ogromnej solidarności, jaką wywołało w Chile tragiczne wydarzenie i dla postawy samych górników, którzy są wciąż dzielni i zdyscyplinowani. Okazali również głęboką pobożność. Trwa ekologiczna pielgrzymka przedstawicieli europejskich episkopatów. Dziś rano obradowali oni w jednym z głównych hoteli Bratysławy. Odwiedził ich tam przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, który zapoznał hierarchów z ekologicznym magisterium Kościoła. Wypowiedzi na ten temat nie brakuje w nauczaniu zarówno obecnego papieża, jak i jego poprzedników, a zwłaszcza Jana Pawła II i Pawła VI. Pochodzący z Gany kardynał Peter Turkson ujawnił również, że problem ochrony środowiska odgrywał istotną rolę w obradach niedawnego synodu biskupów o Afryce. Kościół nie wnika w szczegółowe kwestie ekologiczne, ale przypomina człowiekowi o jego odpowiedzialności za stworzenie, zaznaczył kardynał Turkson.
Z okazji wizyty watykańskiego gościa opublikowano również telegram, jaki w imieniu Ojca Świętego wystosował do uczestników pielgrzymki kardynał Tarcisio Bertone. Papież ma nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się do większego zaangażowania w ochronę środowiska i poszanowania Bożego daru stworzenia, napisał watykański sekretarz stanu. Ekologiczna pielgrzymka europejskich episkopatów rozpoczęła się w środę w Ostrzychomiu na Węgrzech, a zakończy w niedzielę w austriackim sanktuarium maryjnym Maria Cel. Episkopat Polski reprezentuje pomocniczy biskup z Wrocławia Edward Janiak.
Wczorajsze spotkanie Szymona Peresa z Benedyktem XVI nie będzie miało żadnych skutków politycznych. Może jednak mieć pozytywny wpływ na dialog chrześcijańsko-żydowski, uważa pomocniczy biskup Jerozolimy William Shomali. Wizyta prezydenta Izraela w Castel Gandolfo ma też pozytywne echa w tamtejszej opinii publicznej, zauważył palestyński hierarcha.
Skromne oczekiwania po wczorajszej audiencji dla Szymona Peresa wynikają z ograniczonych kompetencji prezydenta w izraelskim systemie politycznym. Pełni on funkcje jedynie reprezentacyjne, wyjaśnił katolicki hierarcha. Peres to jednak człowiek wielkiego formatu, o międzynarodowej sławie i wielkim doświadczeniu politycznym. Stąd jego spotkanie z papieżem było niewątpliwie wydarzeniem pozytywnym, powiedział agencji SIR biskup Shomali. Może ono uspokoić izraelską opinię publiczną, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się synodu biskupów o Bliskim Wschodzie. Nie będzie to wydarzenie polityczne, bo synod nie jest od tego, by zajmować się polityką. Izraelski biskup bez większego entuzjazmu podchodzi również do wznowienia palestyńsko-izraelskich negocjacji. Dotychczasowe doświadczenia mogłyby skłaniać do sceptycyzmu. Z drugiej strony miliony ludzi modlą się o pokój. A zatem mamy nadzieję, że Bóg wysłucha kiedyś naszych modlitw, dodał biskup William Shomali.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
Grzechem cudzym jest także pomaganie do grzechu. Katechizm jako ilustrację biblijną przywołuje postać Piłata. Stał się narzędziem, instrumentem wyroku śmierci na Jezusa, który już dawno zapadł. Zapadł w szeregach tych, którzy decydowali o ludzie żydowskim. Pomagają do grzechu ludzie, którzy swą wiedzą i swoją wolą włączają się w czyjeś działanie, w czyjeś intencje. Piłat współpracował z Żydami przy ukrzyżowaniu. Zadeklarował, że Jezus winien jest śmierci, jako bluźnierca. Potwierdził Sanhedryn, a jako uzurpator polityczny, ten, który chce być królem Izraela, Piłat dał inne argumenty polityczne, gdyż był gubernatorem, urzędnikiem państwa okupującego Izrael. Sam był przekonany o niewinności Jezusa. Nadto niepokojony interwencją żony, która wstawiała się za niewinnym. Jednak zdecydował się na niekonsekwencje. Podsuwa tłumowi możliwość wyboru. Wobec kogo ma skorzystać z prawa łaski? Wobec Barabasza czy wobec Jezusa? Skoro wcześniej wiedział, że Jezus jest niewinny, po co taki wybór? To było już jego niekonsekwencją i pomaganiem do grzechu. Wyrok Piłata, wiemy o tym, został wymuszony racjami pozasądowymi. W 1933 roku grupa rabinów żydowskich w Niemczech dokonała rewizji sądu Jezusa, uznała go za niewinnego. Sama procedura sądowa została nie zachowana. Pomagać do grzechu to włączyć się w naturalny odruch, jaki w nas pojawia się, gdy spotykamy człowieka w potrzebie. Człowiek oczekuje pomocy i człowiek niesie pomoc. Jednak w przypadku pomagania do grzechu jest to pomoc destrukcyjna, pomoc, która mnoży zło i niszczy dobro w człowieku, który niesie tę pomoc i tym, któremu pomagamy. Problemem współczesnym, bardzo szeroko obecnym w świecie z polityki i życiu społecznym jest bierność społeczna. Ludzie nie chcą się włączyć w jakąkolwiek aktywność. W socjologii w latach 70. pojawił się termin uczestnictwo. Wiąże się z włączeniem w działania społeczne podejmowane przez władze, przez urzędy, inicjatywy społeczne, które są. Najlepiej ten problem bierności widać na przykładzie wyborów politycznych. W Nigerii w pierwszych wolnych wyborach po okresie rządów wojskowych swój głos wyraziło 36% uprawnionych. We Francji w wyborach prezydenckich w 1997 roku uczestniczyło 46%. W Polsce od 1989 roku tylko w 13 ogólnonarodowych głosowań wzięło udział więcej niż 60% uprawnionych. W wyborach parlamentarnych w 1997 roku głosowała mniej niż połowa, 48%. Ludzie nie chcą włączyć się w to, co jest społeczną wartością. Przy czym sama aktywność jeszcze nie wystarczy. Aktywność, pomoc niesiona może być dozwolona lub niedozwolona. Najczęściej pomoc w grzechu cudzym polega na wspomaganiu grzechu, wspomaganiu zła, który inny bliźni jako jego główny sprawca wykonuje. Współdziałanie ludzi między sobą stanowi bogatą i złożoną sferę. Atmosfera domu rodzinnego, środowisko pracy, szkoły, umiejętne życie w grupie społecznej są szkołą bycia razem. I to poczucie jedności, solidarności często może wymuszać, pozornie wymuszać, owo wspomaganie w grzechu, gdy namawia do uczestnictwa w złu rodzic, kolega z klasy, towarzysz z pracy. Wtedy odmowa jest o wiele trudniejsza. Cały kompleks zagadnień współdziałania jest jednym z najtrudniejszych do oceny moralnej. Na przykład najemny sprzedawca sprzedaje rzeczy, co do których może mieć przypuszczenie, że kupujący nadużyje ich do grzechu. Sprzedawanie przedmiotów, które stosownie do swego przeznaczenia służą tylko do grzechu, jest współdziałaniem z grzechem kupujących. Surowo należy osądzać na przykład sprzedawanie narkotyków. Fałszywe współczucie dla nałogowców nie jest żadnym usprawiedliwieniem zła. Kupcy nie mają obowiązku śledzić, jaki użytek czynią klienci z ich towarów. Jeśli jednak przewidują grzeszny użytek, obowiązuje ich zasada dotycząca materialnego współdziałania. Kelner, który namawia podpitych do dalszego picia, popełnia grzech kuszenia, czy nawet formalnego współdziałania. Tak samo ci, którzy im fundują kolejne porcje alkoholu. Może to być grzech ciężki, chyba że istnieją poważne powody usprawiedliwiające. Na przykład niebezpieczeństwo poważnej awantury, czy przekleństwa, które mogą się pojawić z braku takiej współpracy. Szerokim bardzo problemem jest problem współpracy człowieka, jednostki ze złą władzą. Tomasz Hobbes w XVII wieku napisał dzieło Lewiatan, gdzie przedstawił człowieka wpisanego w machinę państwa. Staje się ten człowiek potencjalną ofiarą masy, władzy państwowej. Życie jego jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie, jak pisał. Człowiek nie ma możliwości wolnego wyboru. Musi się włączyć w cały mechanizm państwa. Staje się więc wtedy także tym, który współorganizuje zło dla innych obywateli w państwie. Problemem bardzo dostrzegalnym w historii Polski także był problem kolaborantów. Okupant niemiecki pilnie poszukiwał kolaborantów. Pomimo podjętych prób zbudowania tak zwanego Związku Górali, nawet już znaleziono prezesa dla tego związku, Niemcy chcieli stworzyć z Podhala, z Górali, specyficzny góralski legion ochotniczy. Lecz pomimo wielkiej agitacji, którą podjęli, tych, którzy jako ochotnicy zgłosili się do wojska niemieckiego, było zaledwie 8 osób z Podhala. Było to fiasko dla całej akcji kolaboracyjnej. Podobnie kolaboracja dotyczyć może wielkich zbrodni wojennych. Przykładem może być fabryka filców i koców, która skupowała z obozu Auschwitz włosy więźniów. Z nich czyniono element przędzy, z której robiono skarpety dla marynarzy okrętów wojennych. Czy opracowanie przez firmy przemysłowe komór gazowych w Auschwitz. Współpraca, kolaboracja z taką władzą jest niezwykle dyskusyjna. Aktorzy, nauczyciele, profesorowie, robotnicy, dyrektorzy zakładów przemysłowych umożliwiali istnienie państwa policyjnego, aresztowanie niepokornych, kneblowali usta nieprawomyślnych swoich kolegów. Trzeba powiedzieć, że także część duchownych, obojętnie jaka to była grupa, brała udział w kolaboracji z państwem komunistycznym. Była to zła współpraca, jednoznacznie zresztą oceniona przez Kościół. Ocena moralna relacji jednostki wobec instytucji państwa jest bardzo złożona i trudna. Zawsze bowiem jednostka staje między posłuszeństwem władzy a głosem własnego sumienia. Wybór staje się niezwykle skomplikowany, gdy sumienie burzy się i sprzeciwia służbie złej, niemoralnej, zdeprawowanej władzy. Problem etyczny współpracy ze złą władzą jest jednoznacznie potępiony. Już Seneka pisał: najbardziej niespokojny wiek życia jest udziałem tych ludzi, którzy zapominają o sprawach przeszłych, nie dbają o teraźniejsze, lękają się przyszłych. Każde uciekanie przed odpowiedzialnością i pomaganie władzy, byle mieć spokój na dzisiaj, jest niebezpieczne. Kolejne spotkanie będzie dotyczyć uniewinniania grzechu cudzego.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Słuchaczom zainteresowanym tematyką poruszoną w audycji księdza Zwolińskiego polecamy jego książkę opublikowaną w wydawnictwie WAM pod tytułem Grzechy cudze. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.